Na antenie Radia Maria serdecznie witam pana doktora Artura Bartoszewicza, ekonomistę ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Dzień dobry, proszę.
Szczęść Boże. Prezes Narodowego Banku Polskiego podkreślił, że rosyjska agresja na Ukrainę znacząco podbiła inflację w Polsce. Jego zdaniem, jeśli utrzymają się obecne trendy gospodarcze, można oczekiwać, że pod koniec 2023 roku stopy procentowe zaczną spadać. Panie doktorze, kiedy możemy spodziewać się szczytu inflacji w Polsce?
Trudno powiedzieć. Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że to nie agresja rosyjska podnosi ten stan cen, czy ten poziom cen w Polsce. Niepewność, która jest budowana w wyniku tej agresji, i ta niepewność, ona nie będzie kończyła się w momencie, gdyby nawet doszło do sytuacji zawarcia pokoju, jakiegokolwiek rozstrzygnięcia przy naszej granicy. Ta niepewność jest już obecnie na tyle duża, że zaczyna wpływać na wycenę różnych aktywów, różnych surowców, różnych produktów, usług. To wszystko powoduje, że mamy do czynienia z takimi następstwami długookresowymi. Ja nie jestem przekonany, czy to, co prezentuje prezes Narodowego Banku Polskiego, ziści się. Ja chciałbym, żeby tak było, ale niestety, jak popatrzymy na taki czynnik, który jeszcze nie działa, a wydaje się, że zadziała, to ceny żywności, jeżeli popatrzymy na to, jakim istotnym producentem żywności na świecie jest Ukraina, ale również Rosja, i to, że Rosja zapowiedziała, że będzie miała zamknięte granice na eksport tych produktów, a Ukraina w okresie wojny nie prowadzi normalnej produkcji, zasiewu, nie będzie miała normalnych zbiorów, więc będzie mieli ogromne zakłócenie w tym zakresie. A żywność jest w koszyku dóbr, które kupujemy, szczególnie ta część biedniejsza społeczeństwa, bardzo istotnym elementem. A to znaczy, że może okazać się, iż z uwagi na po pierwsze tą niepewność wynikającą z konfliktu zbrojnego i brak realnej produkcji wielkości, która jest niezbędna, żeby zaspokajać potrzeby nie tylko Europy, ale również Afryki i Azji, bo tak jak powiedziałem, Ukraina jest bardzo istotnym producentem żywności, to ta niepewność jest jednym elementem. Drugim elementem są zmiany klimatyczne i to, że mamy do czynienia z zaburzeniami produkcji żywności i jeszcze ten element surowcowy, który przełożył się już dzisiaj na ogromny wzrost cen nawozów, to wszystko spowoduje, że ceny żywności będą naprawdę wysokie i to będzie tym czynnikiem dodatkowo powiększającym zjawisko inflacyjne. W mniejszym stopniu, gdyby się okazało, że konflikt zostanie złagodzony, niepewność ogaśnie, wówczas czynnik taki energetyczny, surowcowy mniej będzie oddziaływał na inflację, ale tak jak powiedziałem, ten aspekt żywnościowy, braku żywności i cen żywności może spowodować większe zakłócenia. I czynnik trzeci, na który warto zwrócić uwagę, w momencie, kiedy będzie brak żywności w Azji i w Afryce, to będziemy mieli do czynienia z falą migracji. A przypomnijmy sobie falę migracji z Afryki, która już zaburzała funkcjonowanie struktur europejskich. Jeżeli to się powtórzy na skalę, która do tej pory nie była przewidziana, bo szacuje się około 120 milionów ludzi, którzy będą migrować ze względu na pogorszenie dostępu do żywności, wówczas mamy do czynienia ze zjawiskami jeszcze bardziej niepewnymi, bardziej czy mniej do oszacowania. I tu się pojawia pytanie, na ile my dzisiaj się na to wszystko przygotowujemy, nie tylko w kontekście polityki pieniężnej, bo stopy procentowe są podnoszone. Warto by było, żebyśmy zadbali o to, by zwiększyły się rezerwy obowiązkowe i tym przycisnęli banki, żeby te instytucje przede wszystkim zaczęły zwiększać oprocentowanie depozytów, bo one bardzo szybko podnoszą ceny kredytów. To też przekłada się na zwiększenie inflacji, bo jeżeli popatrzymy na ten aspekt w wymiarze kosztu pieniądza dla przedsiębiorców, którzy dostarczają dobra i usługi, ceny kredytów dla nich rosną, a tym samym powoduje to zwiększenie kosztów przedsiębiorstwa i poszukiwanie przychodów albo poprzez zwiększenie cen, albo poprzez próbę zwiększenia potencjału rynkowego. Jeżeli ten rynek się nie zwiększa, no to ceny. To pokazuje cały obraz, nie tak łatwy i prosty i klasycznie liniowy, jaki próbuje nam przedstawić pan prezes Narodowego Banku Polskiego, tylko bardziej skomplikowany. I to też potwierdza, że już w zeszłym roku pan prezes stwierdził, że inflacji nie ma, potem przyznał, że jest, a potem zaczął podejmować działania bardzo opóźnione. Dziś w swoim ostatnim komunikacie przyznał to, co ja zresztą też na antenie Radia Maryja mówiłem wielokrotnie, o tym, że mamy opóźnione działanie, dlatego że przełożenie zmiany stóp procentowych na walkę z inflacją, czy na reakcję rynkową, to jest 6 do 9 miesięcy. Wczoraj padły takie słowa, że kilka kwartałów zajmie o zobaczenie tego, co jest wynikiem reakcji w postaci zmiany stóp. Czyli wszyscy się potwierdzają słowa, które na antenie Radia Maryja wielokrotnie wypowiadaliśmy, dyskutowaliśmy o tym i mówiliśmy, że polityka pieniężna powinna w istotniejszy sposób chronić polskie rodziny i szczególnie te osoby najbiedniejsze, bo niepewność tylko wzrasta. Mieliśmy pandemię, teraz mamy wojnę przy granicy, za chwilę możemy mieć skrajny wybuch migracji już w te wakacje, już w ten okres wakacyjny, a po roku, po wakacjach i w roku 2023 może to być skala naprawdę wysoka, zresztą podsycana przez Rosję i przez kraje, których interesie może być dewastacja takiego spokoju europejskiego. To wszystko pokazuje, że raczej możemy się spodziewać narastania tego zjawiska albo falowania, czyli nawet jeżeli przez chwilę nam ceny zaczną stabilizować się, już nie rosnąć tak dynamicznie, to potem przyjdzie czas i sygnał na to, że inny czynnik, inna składowa koszyka dóbr, które kupujemy, będzie silnie wzrastać i wówczas inflacja znowu podskoczy.
Dla zobrazowania rzeczywistości, w której się znajdujemy, mieliśmy czas pandemiczny, a wraz z nim lockdowny, które wpływały dramatycznie na sytuację gospodarki. Teraz mamy czas wojny u naszego sąsiada. Czy wkraczamy jeszcze trudniejszy czas?
Bardzo dobrze się podkreślił, że to jest wojna u naszego sąsiada, dlatego że bardzo często słyszymy, że to jest nasza wojna, bardzo często słyszymy, że ktoś się za nas bije. Ja uważam, że bardzo ważna jest narracja, która została teraz powiedziana, to jest wojna u naszego sąsiada. Ale my jesteśmy krajem przygranicznym, przyfrontowym, tak ogranicznym państwem przyfrontowym. Powinniśmy skupić się na działaniach humanitarnych i stabilizować bezpieczeństwo własnej gospodarki, własnego społeczeństwa. Dlatego, że wszelkie przekazy, które podburzają, wzmacniają albo zachęcają Polskę do aktywniejszych działań pozahumanitarnych, odbijają się negatywnymi ocenami polskiej gospodarki i ryzykami, niepewnością, która może być w tym zakresie ujawniana. Proszę zwrócić uwagę, że przez pierwsze dwa tygodnie konfliktu zbrojnego przy naszej granicy, kiedy Polska i polscy politycy bardzo tak ostro wypowiadali się, a nawet wręcz z przekazów można było mieć wrażenie, że my tutaj pójdziemy za chwilę na wojnę. Wówczas z Polski wypłynęły ogromne miliardy inwestycji i środków pieniężnych, a polski złoty tracił bardzo intensywnie. W momencie, kiedy udało się załagodzić ten problem komunikacyjny, przypomnę, ta kwestia wysyłania samolotów do Ukrainy i wówczas bardzo skuteczna decyzja, która pokazała, że my chętnie możemy to zrobić, ale przekażemy Stanom Zjednoczonym broń. Wówczas nagle się okazało, że to wszystko, co do tej pory było traktowane jako bezpieczne dla Polski, stało się niebezpieczne dla NATO. To było zadziwiające. I narracja zmieniona, uspokojona naszych polityków, którzy mają bardzo gorące głowy, uspokojona narracja dała wzmocnienie złotego. Teraz mamy kolejne dyskusje w tym zakresie. Więc moja odpowiedź na pytanie, czy będzie spokojnie, co nas czeka, to wszystko zależy od tego, na ile nasi politycy będą mieli gorące głowy. Jeżeli będą dbać o polską gospodarkę, o polskie społeczeństwo, nie wprowadzając nas do konfliktu na skalę, która nie jest nam potrzebna, to jest wojna u naszego sąsiada, to jest wojna dwóch naszych sąsiadów. My geografii nie zmienimy. Wojna prędzej czy później się skończy, a będziemy ponosić konsekwencje tego, że jesteśmy nadpobudliwi w tym procesie. Ja nim podkreślam jeszcze raz. Mamy obowiązek pomagać dla Ukrainy. Mamy obowiązek przyjmować uchodźców. Robimy to z własnego serca, nie w sposób zorganizowany. Uważam, że to już powinno się profesjonalizować, bo niezorganizowany proces będzie też tworzył niepewność i konflikty społeczne, w wymiarze społecznym na terenie Rzeczpospolitej. To nam nie jest potrzebne, dlatego że każda niepewność wpłynie na degradację gospodarki, zaburzenia życia społeczeństwa polskiego. A dla mnie, z mojego punktu widzenia, najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków, zarówno społeczne, jak i gospodarcze i stabilizacja naszego kraju. A naród ma być bezpieczny. Ja bym chciał słyszeć od polityków polskich komunikaty, które wielu innych państw zaczynają się pojawiać. Społeczeństwa są chronione przez swoich polityków, a nie wprowadzane w narrację prowojenną. Jeszcze raz powtarzam, wojna prędzej czy później się skończy. Trzeba będzie żyć w tym miejscu, w którym żyjemy. Mamy geografię taką, a nie inną. Musimy stabilizować bezpieczeństwo nie tylko dlatego, że mamy 38 Polaków, milionów Polaków, których musimy chronić, ale też mamy gości, którzy do nas przyjechali. Musimy ich chronić, a będziemy chronić, jeżeli będziemy stabilnym społeczeństwem, zjednoczonym narodem, silną gospodarką. Nie jest to w interesie naszych wschodnich sąsiadów, żebyśmy byli tak stabilni i tak rozwojowi, ale w interesie naszym i ochrony ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, jest to, byśmy byli racjonalni w swoim postępowaniu i bezpieczni dla swojego społeczeństwa. Wówczas ten scenariusz związany ze wzrostem cen i z siłą nabywczą gospodarstw domowych będzie polepszał się, dlatego że wszelkie destabilizacje powodują właśnie utratę potencjału rozwojowego i pauperyzację. My na to sobie nie możemy pozwolić. Myśmy mieli już wojnę istotną w historii naszego kraju z szacunki nawet od 6 do 8 milionów ludzi, którzy zginęli łącznie z obywateli Rzeczypospolitej. I to są wielkości horrendalne, więc wszystkie wartości, które dzisiaj pojawiają się, wszystkie katastrofy, które są prezentowane, hasła, które mówią o ludobójstwie. Tak, myśmy w historii mieli Rzeczpospolitej ludobójstwa i warto też o tym pamiętać. I skala nie była w setkach ludzi, tylko w tysiącach. 60 tysięcy, 100 tysięcy, 200 tysięcy ludzi. O tym trzeba pamiętać. Trzeba chronić swoje społeczeństwo i swój naród, a dzięki temu będziemy też bezpieczniejsi jako gospodarka, bo te komunikaty są niezbędne do tego, byśmy byli inwestorzy zagraniczni, którzy i pożyczają Polsce pieniądze, inwestują w Polskę, polską gospodarkę, również czuli się bezpiecznie, żeby nasi przedsiębiorcy czuli się bezpiecznie.
Panie doktorze, serdecznie dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pan doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, był naszym gościem.